Polska jako część Rzeszy Niemieckiej no ponosiła tak samo koszty I wojny światowej jak reszta Niemiec. Ten kolejny rok wojny był trudny. Trudny nie tylko psychologicznie. Pamiętajmy, że wielu Wielkopolan, Polaków ginęło na frontach I wojny światowej. Przede wszystkim nie w swoich mundurach, tylko z nienawidzonego pruskiego zaborcy. Wielkopolanie no, pracujący, walczący na froncie, głównie na froncie zachodnim. Wielu z nich próbuje przy każdej możliwej okazji, szczególnie kiedy już zaczęło się okazywać w 18 roku, że ta wojna jest powoli przez Niemców przegrywana, starają się dezerterować, starają się tutaj pod byle pretekstem wrócić do Wielkopolski, wrócić do swoich rodzinnych miast i szukać szczęścia, no może nie w cywilu, bo to było bardzo trudne, ale w jednostkach pomocniczych lub wręcz się ukrywając i czekając tych lepszych czasów. Po zakończeniu wojny, po zawieszeniu broni 11 listopada 1918 roku, no to jest boom, można powiedzieć, na przyjazdy do Wielkopolski. Każdy żołnierz, który ma możliwość, Polak, wziąć urlop, zdezerterować albo złapać jakąkolwiek okazję, aby przemieścić się tutaj do Wielkopolski, absolutnie z niej korzysta. Oczywiście całość tego towarzystwa wraca w mundurach niemieckich, bardzo często zabierając ze sobą z wojska na pamiątkę to, co mieli na cenniejszego, czyli bardzo często karabiny, pistolety lub inne uzbrojenie. Tak samo tu już w Poznaniu Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego rozpoczyna działania mające na celu zabezpieczenie odpowiedniej ilości broni i amunicji, jak to się wtedy mówiło, na wszelki wypadek.
My jako harcerze akcją werbowania czy broni, czy nabojów, czy czegokolwiek, to myśmy już, przypominam sobie dokładnie, pracowałem w tak zwanym piątym Pręgdepo przy ulicy Ułańskiej z kolegą żyjącym jeszcze Władysławem Sołtysiakiem. Wykradaliśmy broń i amunicję i to już w miesiącach październiku i listopadzie 18 roku.
To znaczy, że były już jakieś magazyny powstańcze.
Były magazyny i w tym wypadku myśmy magazynowali broń zdobytą właśnie w tym Tręgdepo. Urodziny z tego Sołtysiaka przy ulicy Niegoleskich 3, obecnie Engla 9.
13 listopada mamy zamach na ratusz. Dzięki temu Polacy zyskują większy wpływ czy kontrolę tego wszystkiego, co się dzieje tutaj na terenie Poznania. 6 grudnia Sejm Dzielnicowy ogłasza tak, że te ziemie są rdzennie polskie i my, Polacy zaboru pruskiego, będziemy dążyli do tego, żeby też połączyć się z odrodzoną Rzeczpospolitą. Było wiele jakby takich pośrednich punktów, które prowadzą nas do wydarzeń z końca grudnia. Przy czym oczywiście nikt w tym momencie nie zakładał, tak, że okej, 27 grudnia rozpoczynamy powstanie. Nadzieja wśród Polaków na to, że my też tutaj w Wielkopolsce tą niepodległość odzyskamy, bo przecież Paderewski bezwzględnie był kojarzony z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, nie tylko wśród Polaków, ale również na całym świecie. Ta radość z powodu jego przyjazdu spotkała się też z reakcją Niemców poznańskich, którzy w tamtym czasie stanowili prawie połowę mieszkańców miasta, więc skoro pół miasta było zachwycone, drugie już niekoniecznie, zwłaszcza, że najbardziej Niemców bodło w tamtym czasie wywieszenie flag. Paderewskim przyjechali oficerowie alianccy, francuscy, brytyjscy i pal licho, że wisiały te polskie flagi, no ale flagi francuskie, brytyjskie, tak? Przecież jeszcze parę tygodni temu z tymi właśnie nacjami, z armiami krajów Niemcy walczyli w okopach I wojny światowej, a teraz w ich niemieckim mieście Pozen wywieszają te flagi. No to był też jeden z takich punktów zapalnych, które sprawiły, że sytuacja bardzo szybko się spod kontroli wymknęła.
Kto rozpoczął walki 27 grudnia, kiedy Paderewski przemawia do Polaków, poznaniaków zgromadzonych przed hotelem Bazar, gdzie Plac Wolności praktycznie jest wypełniony polskimi obywatelami miasta Poznania, to tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy.
Kompania artylerii z Polnej ulicy maszerowała siłą na dziedziniec. Tam zrobili jakimś wiec taki i stąd wyruszyli cała falanga Niemców, dzieci, kobiety niemieckie oczywiście szli pochodem na miasto, bo do południa dzieci polskie robiły ten pochód polski, więc oni zrobili to po obiedzie.
Znalazłem się już z bratem na Placu Wolności wtedy, kiedy Niemcy, ci grenadierzy, wmaszerowali. Oni szli ulicą przy Delikatesach, prawda, w dół i kiedy doszli do narożnika, gdzie dziś jest księgarnia świętego Wojciecha, tam był hotel rzymski i z tego okna wywieszały wielkie chorągwie aliantów i jeden z tych zuchwalców Niemców podskoczył i ściągnął. I to był po prostu pierwszy sygnał na rozpoczęcie tego powstania.
Natychmiast rozesłano gońców i rozkazy po wszystkich tych dworach okolicznych, po wszystkich gospodarzach, wozy, jakie ktoś ma do dyspozycji. I zaraz wszystko na wozy, uzbrojeni.
W innych miastach wielkopolskich dzięki telegrafowi, dzięki gońcom rozpoczyna się rozbrajanie Niemców, na przykład w Środzie Wielkopolskiej. Ksiądz Meissner rozpoczyna rozbrajanie garnizonu, małego garnizonu w Środzie, zabezpiecza broń, formuje pierwszą średzką kompanię. Idą 28 grudnia rano na dworzec, kupują bilety i cała kompania uzbrojonych mieszkańców Środy, żołnierzy w mundurach z biało-czerwonymi kokardami wchodzi do normalnego rejsowego pociągu do Poznania, przyjeżdżają na dworzec główny i w ten sposób zdobywają dworzec główny i zajmują go. W innych miastach dzieje się to bardzo podobnie.
Bardzo szybko te oddziały zaczęły się formować i ruszały wszędzie tam, gdzie była ich pomoc potrzebna. Tylko właśnie problem polegał na tym, żeby to jakoś skoordynować i major Taczak na tyle, na ile jego doświadczenie wojskowe pozwalało, to robił.
Halo, halo, jesteśmy z mikrofonem naszym w Janikowie u generała Taczaka, byłego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.
Przybywszy przypadkowo do Poznania dnia 26 grudnia, udałem się w następnym dniu, to jest 27 grudnia, do hotelu Bazar, ażeby dowiedzieć się, co właściwie nowego się stało w Poznaniu. I dowiedziałem się, że rzeczywiście te wszystkie rzeczy, a więc te rozruchy, powiedzmy, małe rozruchy, co prawda, uliczne się odbyły w Poznaniu i że naród szykuje się do powstania. Względnie i już jest do powstania przygotowany. Udałem się do Komitetu Naczelnej Rady Ludowej i ten komitet mi zaproponował objęcie dowództwa Powstania Wielkopolskiego, na co za zgodą Naczelnego Dowództwa Warszawskiego się zgodziłem.
Po dniu 27, po tej walce przy prezydium policji, następowały teraz kolejno zdobywanie poszczególnych koszar. I tak koszary były grenadierów szóstych, które padły bodajże we wtorek, to znaczy się koło 30 czy 29 grudnia. I tak samo koszary artylerii i koszary saperów. No to by były te pierwsze właściwie moje potyczki, w którym ja brałem udział w Poznaniu.
Udaliśmy się na Fort Plitwitz, na Śródce. Tam znajdowała się pierwsza kompania Straży Bezpieczeństwa, tak zwane POW, tajne. No i zaraz nas wpisali w szeregi. Zostaliśmy umundurowani, naturalnie w niemieckie mundury. czapki okrągłe, rydelki, my se sami przyszyli, orzołek my założyli na czapkę. Dostaliśmy zbroń i chodziliśmy na odwachy.
W ciągu kilku pierwszych tygodni walk powstańcy nie różnili się od żołnierzy niemieckich. Nosili te same mundury, mieli to samo uzbrojenie, wyposażenie, formowali się z uwagi na doświadczenie w takie same struktury jak plutony, kompanie, mało tego, bardzo często komendy stricte wojskowe były wydawane po niemiecku.
Polacy mieli tą przewagę, że mało który Niemiec w tamtym czasie był w stanie wyłapać wszystko mówione po polsku. Zupełnie na odwrót działo się to z powstańcami. No, powstańcy, wykorzystując tą swoją możliwość, te swoje umiejętności, zdejmując tych swoich mundurów różnego rodzaju biało-czerwone aplikacje, wygląda jak żołnierze niemieccy i w ten sposób chociażby właśnie zdobyto 28 grudnia Fort Grolman. Do Poznania przybywa generał Józef Dowbor-Muśnicki i on też bardzo szybko z tych oddziałów powstańczych zaczął tworzyć już regularne wojsko, tak? Armię Wielkopolską. W przeciągu kilku miesięcy od tego stycznia 19 roku do czerwca mieliśmy armię blisko 100-tysięczną, czyli naprawdę całkiem pokaźną siłę. I też bardzo szybko ustala się takie sektory, tak, frontu wielkopolskiego, gdzie mamy północ, walki o Chodzież, Radwanki, Budzyń, Szubin, zachód, Zbąszyń, Bóg. I tak samo wygląda na południu Wielkopolski, gdzie te oddziały powstańcze z oddziałami niemieckimi ścierają się chociażby pod Osieczną.
Powstanie Wielkopolskie kończy się na dwójnasób. Pierwsze to rozejm w Trewirze w lutym 1919 roku. Oczywiście cały czas na froncie wielkopolskim trwa wymiana ognia, trwają bombardowania artyleryjskie, wypady grup. Tam o spokoju nie można mówić. Niemcy szykują się do wielkiej kontrofensywy. Ten pokój w Trewirze, to zawieszenie broni było im potrzebne tylko i wyłącznie po to, aby przegrupować wojska i zebrać odpowiednie siły. Na szczęście tutaj przychodzi nam z pomocą Francja. Marszałek Foch, to rozmowy marszałka Focha, szefa sztabu generalnego armii francuskiej w 1919 roku z rządem niemieckim, zaprzestały planowania tej operacji Wiosenne Słońce, które miało za zadanie zdusić powstanie wielkopolskie, bo marszałek Foch zagroził, że w momencie, kiedy niemieckie wojska uderzą na Wielkopolskę, on rozpocznie działania na froncie zachodnim i armia francuska ruszy na wschód. Oczywiście armia francuska w tym czasie nie była w stanie wykonać takiego uderzenia, ale Niemcy o tym nie wiedzieli.
Jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, że właśnie traktat w Wersalu był niczym innym jak obwiedzeniem piórem granicy wyrżniętej przy pomocy bagnetu.
Już w lutym, marcu 19 roku tu z Wielkopolski na wschód do Warszawy, pomimo że jeszcze oficjalnie Wojsko Polskie nie połączyło się z Wojskiem Wielkopolskim, to uzbrojenie, kilkanaście samolotów i kilkadziesiąt ton sprzętu lotniczego, które ruszyły do Warszawy, tam uzbrajały się te eskadry lotnictwa polskiego, do tego środki finansowe, a w okresie późniejszym, już w momencie ruszenia ofensywy na wschód, to świetnie wyćwiczona, świetnie wyposażona, karna armia wojsk wielkopolskich. Sukces kontrofensywy z Nadwieprza, czyli ten popularny cud nad Wisłą, to zasługa żołnierzy wielkopolskich. 14. Dywizja Piechoty, to ona szła w ariergardzie tego uderzenia. To wojska wielkopolskie wkroczyły do Kijowa. To one pomogły obronić Lwów czy walczyć na wysokości Bobrujska, gdzie też trwały zażarte walki.
Żołnierz wielkopolski walczył jak żołnierz niemiecki, mimo iż serce miał polskie. Był naprawdę groźnym przeciwnikiem i był traktowany z odpowiednim szacunkiem, który no, przejawiał się chociażby w popularnym właśnie wśród bolszewików czy wcześniej Ukraińców określeniem żołnierza wielkopolskiego mianem rogatego diabła. Te charakterystyczne wielkopolskie rogatywki połączone z zaciętością, z umiejętnością radzenia sobie w każdej sytuacji. Zdarzały się nawet takie sytuacje, że na wieść o tym, że naprzeciwko stoją właśnie żołnierze z Wielkopolski, przeciwnik oddawał pola, czy tracił ochotę do jakiejś większej aktywności. Poznań, co sława,
Niemcy nie zapomnieli o powstańcach, nie zapomnieli o tej sile, która wyrwała im ten życiodajny kawałek obszaru z państwa niemieckiego.
A pan, proszę pana, za swoje czyny, zdaje się, jak inni też, otrzymał od Niemców odpowiednią nagrodę.
Byłem przez Niemców poszukiwany. Te oni prowadzili takie książki i to jest taką, udało mi się wyrwać taką kartkę z tej, tu jest moje nazwisko,
Patrick Brunon. Owszem, jest.
Byłem poszukiwany przez Gestapo jeszcze przed wojną. I po roku ukrywania się mnie odkryli Niemcy i przez 4 lata siedziałem w obozie, w Oświęcimiu i Buchenwaldzie.
39. Powstańcy Wielkopolscy, część idzie do walki w szeregach Wojska Polskiego, część już tych starszych powstańców zostaje tutaj na terenie Wielkopolski i oni zostają objęci tą akcją represji ze strony niemieckiej. To mniejszość niemiecka sporządza specjalne listy, gdzie przez wiele lat gromadzi nazwiska aktywistów w Wielkopolsce, patriotów czy chociażby powstańców wielkopolskich i to oni bardzo często są pierwszymi ofiarami okupacji niemieckiej tutaj na terenie Wielkopolski.